Naszych ustach. Ale dzisiaj wróćmy do takiego cyklu troszeczkę tej ekonomii społecznej, która jest zawarta w Piśmie Świętym. Kiedy mówię o Piśmie Świętym, to mówię o Starym i Nowym Przymierzu. Stare Przymierze wykonało się i objawiło się w Chrystusie. Dzisiaj natomiast będzie mowa, kto to jest szafarz. Kim jest szafarz? Co to za osoba? Czym się zajmowała? Wiecie, współczesny język powoli wypiera znaczenie tego słowa na rzecz zarządcy, administratora, kogoś, kto zarządza czymś w imieniu kogoś. No nie określamy dzisiaj naszego zarządcę jako szafarz. To słowo jest już powoli wypierane. Niektóre starsze osoby tak nazywają rzeczy. Administrator, kierownik, menedżer. Dzisiejsze współczesne określenie na to słowo. Ponieważ jesteśmy w tym tematycznym cyklu nauczania na temat obchodzenia się z pieniędzmi i co słowo mówi na temat pieniędzy, słowo szafarz pojawia się kilkakrotnie w Biblii i jest ono bardzo ważnym słowem i jest słowem kluczowym dla niektórych rozważań. Jako Boży szafarze jesteśmy zarządcami, opiekunami i powiernikami Jego własności. To jest samego Pana. I przed Nim samym zdamy sprawę, jak mówi Słowo Boże. Z tego, co zostało nam powierzone, z tego, co Bóg nam dał, z tego, jak żyliśmy i jak się prowadziliśmy. I wiecie, w tym przypadku nie ma zbiorowej odpowiedzialności. Nie ma zbiorowej odpowiedzialności. To oznacza, że ja, ty razem nie będziemy odpowiadali za kolegę na przykład Adriana albo Tomka, albo za małe dzieci, tylko każdy z nas osobiście zda sprawę przed Panem Bogiem. I tutaj pojawia się kwintesencja Ewangelii. Każdy z nas osobiście stanie przed tronem i zda sprawę z tego, jak się prowadził. Ale czy Słowo Boże jest tak bardzo skrupulatne i pokazuje nam, w jaki sposób obchodzić się z tym, co dostaliśmy? 2 tygodnie temu ustaliliśmy pewne priorytety. Na początku powinien być Bóg, potem rodzina, potem praca. Jeżeli te priorytety są zachwiane, to bardzo łatwo popadamy w różne dziwne pożądliwości, o których Biblia nas przestrzega. Biblia przestrzega nas o tym, abyśmy kochali nadmiernie pieniądz. Ustaliliśmy wspólnie razem, że miłość do pieniądza jest zwykłym bałwochwalstwem. Więc co trzeba robić, aby nie kochać tego pieniądza, jednak je posiadać i umieć się z nimi obchodzić? Mamy być szafarzami, czyli zarządcami. Mamy pilnować tego, co dostaliśmy od Pana. Jeżeli dostałeś swoje mieszkanie, to masz go pilnować. Masz o nie dbać. Masz o nie... masz je doglądać. Jeżeli straciłeś swoje mieszkanie, to musisz zastanowić się, dlaczego tak było i co spowodowało, że straciłeś to, co miałeś. Być może grzech, być może wiele innych czynników. Wielu ludzi czasami nie zastanawia się, dlaczego rzeczy tak się dzieją. Ale świat jest tak skonstruowany, że za pewne swoje czyny musisz ponieść pewne konsekwencje. Pozytywne lub negatywne. Nie ma nic pośrodku. I teraz, kiedy opowiem wam, przeczytam wam przypowieść o talentach, można ją zrozumieć współczesnym językiem i to tak humaniści to wypaczyli troszeczkę, że talent to jest to, co Bóg co otrzymałeś od Pana Boga. Później wam to wszystko wyjaśnię. Najpierw przeczytajmy Ewangelia według Mateusza, 25 rozdział. Podobnie też jest jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł puścić je w obrót i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów. Oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiek twardy, chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzie nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałeś, nie posiałem i zbierać tam, gdzie nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów, a każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak, że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Gdybyśmy ujęli to jak na języku polskim, to moglibyśmy rozmawiać o tym, co Bóg nam dał. Tak w koncepcji humanistycznej moglibyśmy zerknąć: mam talenty, mam pewne zdolności, ale sedno tej historii jest zupełnie inne, jest drugie. Właściwie pierwsze, pierwotne jest takie. Talent, z łacińskiego talentum, od greckiego talonton, oznacza ciężar. Więc trudno mówić o swoim ciężarze zdolności. Największa jednostka miary wagi pieniądza używany w Asyrii, w Babilonii, w starożytnej Grecji i Palestynie. Była równa 60 minom. Służyła do odważania głównie złota lub srebra. Jak widzicie, od razu zmienia się kontekst całej tej historii. Masa talentu zależała od lokalnych systemów pieniężnych. Na przykład talent eubejski wynosił 26,196 kg. To takie źródło, które zaczerpnąłem z nowej encyklopedii powszechnej, zwanej PWM. I teraz, gdybyśmy to tak ładnie przeliczyli, gdybyśmy zabawili się dzisiaj tutaj w naszej wspólnocie małych matematyków, to moglibyśmy dojść do pewnego wniosku. Z prostego obliczenia wynikającego z przypowieści można wywnioskować, jaką wartość pozostała pan. Stosując nawet tą masę wagi tego ciężaru, o której wam przeczytałem. 26,196 g. Więc tak. Pierwszy. 26,196 g razy 5 otrzymał 130,98 kg. W drugim przypadku zostało powierzone 26 razy 2, 52 kilo. A w trzecim, prosto, 1 razy 26, zostało powierzone 26. Jak widzimy, dostali pewien ciężar odpowiedzialności. Każdy z nich pewnie inny. I tak jest w naszej wspólnocie. Każdy z nas zupełnie inny ciężar, zupełnie inny ciężar został powierzony. W tej historii biblijnej sam Pan rozdaje sługom pieniądze po to, aby dobrze nimi zarządzali. I kiedy wraca, mówi w ten sposób. Oczekuje od nich raportu. Mówi tak. Co żeś zrobił? Ten, który miał 5, pomnożył. Czyli miał już 260. Ten, który miał 2, pomnożył. Miał już 100. A ten, który nic nie zrobił, pozostał i zakopał. Więc Jezus wpada, właściwie Pan, wpada w lekką irytację. Jest poirytowany tym, że ten człowiek nic z tym, co miał, nie zrobił. Po prostu prawdopodobnie strach, prawdopodobnie niechęć, prawdopodobnie lenistwo, na pewno Pan go nazwał gnuśnym, co w tamtym języku, a w współczesnym języku oznacza leniu.
Negus.
Dokładnie. Negus. Więc, drogi Negusie, nie zrobiłeś? Mało tego, ja Ci to powierzyłem, ja wyjeżdżałem i oczekiwałem od Ciebie, że Ty to po prostu w jakiś sposób obrócisz na rzecz mojego gospodarstwa. I co? Co mu Pan powiedział? No może się bałeś, gnuśny ty negusie. Może się bałeś, ale wystarczyło to oddać bankierom. I chociażbym z tego troszeczkę jeszcze zyskał. Jak widzimy, ta przypowieść o talencie współczesna jest tylko, współcześnie jest, tak jak powiedziałem, mówiona, mam talent, więc powinienem go pomnażać, ale pierwotny sens dotyczył się tylko i wyłącznie lub umiejętnością powierzonych majątków. Na podważenie tej humanistycznej koncepcji jest werset 15. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności. Gdyby Biblia mówiła tylko i wyłącznie o zdolności, mówiłaby w ten sposób. Dałem Ci 5 zdolności, dałem Ci 2 zdolności, dałem Ci 1 zdolność. A tutaj mówi o talentach, o jednostce miary tamtego systemu. Więc widzimy, że sługa przyrównany jest do szafarza, który zarządza i którego później Pan rozlicza po swoim powrocie. Nasz też Pan będzie rozliczał z tego, co zrobiliśmy na tym ziemskim padole. I musimy zrozumieć, że wszystko jest Jego, cała jest ziemia i to, co ją napełnia. I teraz, kiedy tak ustawiamy nasze rozumienie słowa, nie dojdziemy ani w prawo, ani w lewo. Nie będziemy mówili, że Pan mi musi wszystko dać, albo że muszę wszystko sprzedać. Jesteśmy szafarzami, czyli sługami, tak jak w tej przypowieści, tego, co Bóg nam powierzył. I od nas teraz zależy, na ile wykażemy się zdolnościami, o których słowo mówi, po to, abyśmy pomnażali to, co dostaliśmy. Oczywiście nie dla brudnego i chęci zysku, to pamiętajmy, ale na rzecz Królestwa Bożego. Od szafarza wymaga się, aby był wierny w każdej sprawie. Tak mówi pierwszy list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 1 i 2 werset, odczytam. Niech więc uważając nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych, a od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Jesteśmy zarówno szafarzami tego, co nam Pan Bóg dał, ale też Bożych tajemnic. To jest coś więcej niż tylko zwykły zarządca. Wiecie, kiedy patrzę na Dawida, kiedy patrzę na to, czym Bóg go obdarzył, to tutaj będzie słowo klucz, które pochodzi z pierwszej księgi Kronik, 29 rozdział. Od kogo pochodzi bogactwo i moc? Od kogo pochodzą królowie? Od kogo pochodzą nasi władcy? Często zadają nam ludzie takie pytania, no przecież kto ustanowił Hitlera? Kto ustanowił Stalina? Kto ustanowił takiego prezydenta? Albo naszą lokalną władzę? Czy to tylko przypadek? Czy to tylko głosowanie? Czy tak Bóg zaplanował? Potem Dawid błogosławił Pana wobec całego zgromadzenia i tak mówił: bądź błogosławiony, o Panie Boże, Ojcu Izraela, na wieków. Twoja jest, o Panie, wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje. Nie Twoje, nie Twoje, nie Twoje, ani nie moje, tylko Jego. Zwracam Wam na to uwagę, bo w kościołach krada się teologia sukcesu i wszyscy mówią, że ja na to mieć, ja na to zasługuję. Jak widzicie, wszystko jest Boga. Do Ciebie, Panie, należy królowanie i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich. Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą. Ty nad wszystkim panujesz. W ręku Twoim jest siła i moc. I ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko. Prosta reguła. Bóg ustanawia lokalnych, tak zwanych kacyków. To On chce. Teraz więc, Boże nasz, dzięki Ci składamy, chwalamy przesławne imię Twoje. Czymże ja jestem i czymże jest lud mój, żebyśmy Ci mogli ofiarować dobrowolnie te rzeczy. Ale bowiem od Ciebie to wszystko pochodzi i co z ręki Twojej mamy, dajemy Tobie. Dawid doskonale wiedział. Pomimo tych swoich tłęgi życiowych, różnych problemów ze swoim synem, grzechem, można powiedzieć też z morderstwem, rozumiał, że miał, pochodzi od Pana Boga. Z ręki Twojej, wszystko to z ręki Twojej mamy, dajemy Tobie. Jesteśmy bowiem pielgrzymami przed Tobą i przychodniami, jak wszyscy przodkowie nasi, dni nasze jak cień na ziemi mają bez żadnej nadziei. O Panie Boże nasz, całe to bogactwo, któreśmy przygotowali, by zbudować dom Tobie i Twemu świętemu imieniu, z ręki Twojej pochodzi i wszystko jest Twoje. Dawid był majętny i mówi, jeszcze raz utwierdza nas w tym, że wszystko, co masz w swoim domu, komputer, samochód, pralka, lodówka, nie jest Twoja, jest Pańska. Ja wiem, że współczesnemu człowiekowi jest to trudno zrozumieć, ale Bóg wymaga od nas pewnych priorytetów i uczy nas w Słowie, że to, co masz, nie jest Twoje, jest Pańskie. I stosunek, jaki do tego powinieneś mieć, jest bardzo ważny. Nie powinieneś tego kopać, niszczyć, dewaluować, bo to jest Pańskie. I dlatego w ewangelicznych zborach tak bardzo ważne jest przykładanie do własności, do prywatności. To jest własność. I kiedy coś komuś zabierzesz, pożyczysz od niego i zniszczysz, to musisz mu wyrównać braki. A nie, no wiesz, może ci to skleję. Musisz mu oddać. Nawet w liście do Filipian jest napisane. Wiemy, o Boże mój, że Ty badasz serce i upodobałeś sobie szczerość. Ja też szczerości serca mojego ofiarowałem dobrowolnie to wszystko. A teraz z radością widzę, że lud Twój tutaj obecny pospieszył z dobrowolnymi ofiarami dla Ciebie. O Panie Boże, ojców naszych, Abrahama, Izaaka, Izraela, zachowaj to zawsze jako wyraz myśli i uczuć ludu Twego. Skieruj ich serca ku Tobie, a synowi mojemu Salomonowi daj serce doskonałe, aby szedł poleceń, przykazań i prach Twoich, żeby wykonał wszystko i zbudował przybytek, do którego przygotowania. Potem Dawid rzekł do całego zgromadzenia: błogosławcie Pana Boga Waszego. I błogosławiło całe zgromadzenie Pana Boga swych przodków, klękając i oddając pokłon do ziemi w hołdzie Panu i Królowi. Więc mamy ustawiane jasno priorytety przez Dawida. Dawid wiedział, od kogo pochodzi chwała, bogactwo i moc. Dawid nie wywyższał się ponad to, co miał. Dawid, jak Biblia mówi, był według Bożego serca. Dawid ale wiedział, że wszystko to, co ma, pochodzi od Pana, a on jest tylko zwykłym pielgrzymem. I to wielokrotnie Słowo Boże nam przypomina, że my jesteśmy zwykłymi pielgrzymami na tej ziemi. Więc nic nie weźmiemy tam, gdzie idziemy. Więc przypominam wam, drodzy bracia i siostry, że takich fragmentów jeszcze nawet jest w Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, o złym zarządcy, który też zarządza. Jest pokazane, że jeżeli zostało ci powierzone tyle, ile dostałeś, to pomnażaj to. Nie bój się. Nie bądź gnuśny. Nie lękaj się. Jest też pokazane w całej Biblii, że Pan Bóg ustanawia pewne standardy dla nas, chrześcijan, że nie możemy kochać pieniądza więcej niż Jego. Aczkolwiek niektórzy chrześcijanie popadają w taki szaleńczy zabój. Musisz to mieć. Zasługujesz. Jeżeli masz to, co masz w tej chwili, w takiej sytuacji, jaki jesteś, to zastanów się, w jaki sposób możesz wyjść z tych swoich tarapatów lub w jaki sposób możesz pomnożyć to, co miałeś. Lub nawet w jaki sposób i jakimi zdolnościami Bóg ciebie obdarzył, abyś wyszedł z tarapatów długu lub wiernych, czy na które współczesny świat zastawił pułapkę. Podkreślam jeszcze raz bardzo mocno te priorytety, bo nie chciałbym, abyście wyszli z przekonaniem, że mówimy w zborze o pieniądzach bez konkretnej tezy. Pieniądze są tylko środkiem płatniczym. Tak, 2 tygodnie temu mówiłem, jak nóż, którym kroimy chleb. Że możemy kroić i możemy zarabiać, ale sam nóż jest neutralny. Tak samo pieniądze. W ręku mądrego, wierzącego szafarza mogą robić naprawdę cudowne rzeczy. Mogą wysyłać misjonarzy. Mogą budować lokalną wspólnotę. Mogą dawać ludziom, którzy po prostu nie mają w swoim pieniędzy. Mogą budować jedni drugich. Albo lokalni chrześcijanie mogą być skąpcami i bać się użyczać swoich majątności na rzecz Królestwa Bożego. To jest inny temat. Zupełnie inny temat. I to wiąże się z tematem dawania. Ja wiem, że ten temat dawania to budzi najwięcej kontrowersji w Kościele. Bo człowiek z reguły lubi brać niż dawać. A jeżeli musi coś dać, to 3 dni musi odchorować przed albo po. I w tym kontekście chciałbym was zostawić. To kazanie już jest na naszej stronie. Możecie sobie przejrzeć. Możecie znaleźć też inne linki do tego, o czym mówiłem. Ale pamiętajcie, my jesteśmy szafarzami. My jesteśmy zarządcami. Szafarz to też jest takie pojęcie sługi. Sługa. Zarządca. Jakim ty jesteś sługą? Jak ty się z tym obchodzisz? Czy traktujesz to, co masz w kategoriach tego, że to jest moje? Czy traktujesz to w kategoriach, że to jest pańskie? Jeżeli jest to pańskie, to pamiętaj, musisz się z tym obchodzić jak z jajkiem. Musisz o to dbać. Nawet żona jest pańska. I chciałbym wam z tym pozostawić. Niech to słowo was głęboko pracuje. Musicie zrozumieć, że przypowieści są po to, aby są ponadczasowe i po to, aby nam oświecić w pewnych momentach naszą drogę, którą czasami my sami gdzieś tam krętą drogę, gdzieś odchodzimy w prawo albo w lewo. To jest bardzo prosta, czytelna. Więc pieniądze nie są złe, ani nie są dobre, są neutralne i służą wspólnocie, lokalnej wspólnocie, lokalnym zborownikom, lokalnemu systemowi zarządzania. Czy bez pieniędzy można skosić trawę? Nie, bo trzeba kupić sznurek. Możemy się modlić, żeby Duch Święty skosił trawę. Ale ktoś by pomyślał, że jesteśmy naprawdę całkiem odjechanym zborem. Amen. Postańmy do modlitwy, tak jak zawsze.